Witamy w dwóch pionkach.
Dobry wieczór. Witamy w podcaście Dwa Pionki.
Witamy w podcaście Dwa Pionki, po raz trzeci.
Ja nazywam się Ignacy Cujewiczek, jestem właścicielem wydawnictwa Portal Games i moje opinie w tym podcaście są bardzo subiektywne.
Na każdy temat. Ja jestem Marzena Nowak-Trzewiczek i moje opinie są bardzo obiektywne.
Dwa Pionki to podcast o grach planszowych i karcianych, w którym opowiadam o tym, co ciekawego dzieje się w świecie gier planszowych.
O konwentach, o nowych i starych grach, o testach, o recenzjach, marudzimy, narzekamy, stękamy.
Użyłem wyrażenia w sieci gier planszowych, ponieważ było to lokowanie produktu. Polecam wam wszystkim w stronę światgierplanszowych.pl, która to jest to strona pełna newsów o grach planszowych, robione przez redakcję pełną zapału i energii.
Tak, a jak taki świat gier planszowych poczytać w toalecie?
Na smartfonie dowolnej firmy.
Na smartfonie dowolnej firmy, a jest jakaś aplikacja taka na to, że już tam wpuszczać?
Jest taka aplikacja, nazywa się Internet Explorer.
I korzystasz z tego?
Bardzo często.
Bo ja na przykład ostatnio widziałam chyba na Facebooku, nie mam pojęcia na czym to było, bardzo fajne zdjęcie zbliżenia butelki bodajże po Domestosie i z tyłu na etykiecie, tam gdzie są te wszystkie ostrzeżenia, uwaga nie pić, uwaga nie łykać i tak dalej, było napisane, że czytasz to, ponieważ zapomniałeś wziąć do toalety smartfona.
No, dostaliśmy list w tym tygodniu, nawet 3.17. I tam właśnie ktoś powiedział, że jest problem lidera w tym podcaście i że ja ci nie pozwalam robić dygresji. Więc w odpowiedzi na ten niesłuszny zarzut z pana Grzegorza...
Nie słyszę, przecież ty masz tutaj 90% monologu w tym podcaście.
Chciałem powiedzieć, że scena jest twoja, proszę.
No nie, że scena jest moja, tylko chodzi o to, że nie pozwalasz mi dygresji robić, bo mówisz, że one są bez sensu i że nie o to ludziom chodzi. Ty masz robić newsy, a ja sobie mogę tutaj w tle coś gadać, a nie, że ty cały czas newsy. No to dajesz te newsy nudne.
Scena dalej jest twoja.
Na serio? Nie chcemy tego, uwierz mi, bo nas zdejmą z anteny. Ja w ogóle chciałam podziękować bardzo, bardzo Hoboldowi, bo dzisiaj dostałam przerąbiste kolczyki w kształcie krowy. Dziękuję bardzo, jeżeli nas słucha oczywiście, bo nie wiem, czy nas słucha, ale po prostu są przecudowne. Mąż się obraził.
Więc ja w tym tygodniu...
Nie piszcie takich maili, bo on się obraża.
Więc ja w tym tygodniu miałem olbrzymią przyjemność być w czymś, co nazywa się Escape Room.
W zeszłym tygodniu.
A nie w tym tygodniu.
Wtorek.
Uwaga, drobna przerwa. Państwo tylko wybaczą, ja tylko pokażę mojej małżonce kalendarz. Jesteśmy na tym kwadraciku i właśnie a w tym dniu byliśmy w tym escape'ie, to właśnie w tym tydzień, o którym opowiadamy. Moja żona teraz zobaczyła to, uśmiechnęła się, powiedziała, faktycznie. I kontynuując informację.
I wredna małpa, powiedziałeś w tym tygodniu, o którym opowiadamy, a nie w tym tygodniu.
Więc jest taka historia, że...
23 miałeś urodziny.
I moja wspaniała żona Marzena i mnie zaprosiła do escape roomu.
Nawet zawiozła.
I kurczę, nie ze związanymi rękami, ale potem już było gorzej.
50 twarzy grajeć się marzy, czy jak?
Bardzo. I jest taka historia, że...
Oho, będą sceny.
Mogłabyś... Już scena jest moja z powrotem. Już scena jest moja, proszę zejść.
A ja już pogalopowałam dużo dalej.
Już jest scena moja teraz. No. I chciałem o escape roomach kilka słów powiedzieć, ponieważ dużo ludzi o tych escape roomach mówi, co się robi coraz bardziej popularne i może byśmy też coś o tym odpowiedzieli.
Ja tylko miałam takie wrażenie, siedząc tam pod drzwiami, nasłuchując was, że się dobrze bawicie. Ja też się dobrze bawiłam, słuchając, nawet nagrałam tam dwa czy trzy filmiki, jak próbowaliście rozwiązać co po niektóre szyfry. Było to śmieszne.
Więc dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co to jest escape room, takich ludzi jest coraz mniej w dzisiejszych czasach, ale dla tych wszystkich trzech osób wyjaśniam, co to jest. Escape room to jest nowy pomysł na zabawę, wymyślony ileś tam lat temu, całkiem niedawno. Jest bardzo modne, nowe wydarzenie. One teraz się, jak grzyby po deszczu, rodzą na całym świecie. Ja dotarłem do takiego bardzo fajnego dokumentu przygotowanego przez pana Scotta Nicholsona i on tutaj zlicza escape roomy z różnych krajów. To jest takie bardzo fajne opracowanie.
Matko, 35 stron.
No, do tego potrzeba bardzo naukowo. I tu są wypisane państwa, w których są escape roomy odnotowane jakby. No i to jest cały tutaj, proszę, Singapur, Paryż,
jakby
Texas,
ktoś chciał robić doktorat z escape roomu, to polecamy stronkę, można, gotowiec jest po prostu.
Kraków, Zilina,
Ankara,
Ateny, Budapeszt,
ale cały zobacz, Ankara się nazywa Sherlock.
Amsterdam i tak dalej. Na całym świecie się tych escape roomów pojawiło bardzo, bardzo dużo. Jest to dość świeża zabawa. Na czym to coś polega? Jest to taka troszkę kwintesencja, można powiedzieć, gier fabularnych, gier RPG, zamknięta w kapsule. Gracze wchodzą do pokoju, w którym jest jakaś zagadka. I tą zagadkę muszę rozwiązać. Ta zagadka jest wykonana w grach RPG, to się nazywało handouty, czyli że są rzeczy, które udają listy, jakieś tam księgi, niby wszystko niby jest takie jakby ze świata tej gry. I tam ten escape room też jest cały, ma taką dekorację i wszystko przygotowane, jakbyśmy byli faktycznie w jakimś konkretnym miejscu, tak jak jest scenariusz. I musimy jakąś rozwiązać zagadkę. W moim przypadku ja brałem udział w tą środę w dwóch escape roomach. Jeden escape room był o piratach i my byśmy byli, niby byliśmy tam uwięzionymi.
Byliście przykuci do ściany, jakie to było romantyczne.
Dokładnie, byliśmy jakimiś tam niby niewolnikami czy jakimiś tam więźniami w kajucie. Byliśmy przymocowani łańcuchami do ściany na początku tego escape rooma i poprzez różne wskazówki, które były tam poukrywane, musieliśmy się z tego wyewakuować. Z pokoju tego escape roomu nam się nie udało uciec, ale z tych na przykład kajdanów się nam już udało uciec. Potem znajdziemy klucz, jak otworzyć skrzynię. W tej skrzyni była pewna mapa i tak dalej, i tak dalej. A potem byliśmy w drugim escape roomie, który nazywał się Alcatraz i musieliśmy uciec z więzienia. I też zaczynaliśmy w kajdankach, zaczynaliśmy w ogóle w celi, tam byliśmy zamknięci w celi, tam był pokój, była normalnie cela zamknięta.
Mieliście pomarańczowe ubranka?
Nie, ale mieliśmy opaski na oczach i trzeba się było też z tych kajdanek i z tej celi wyrwać, a potem w ogóle uciec z tego pokoju. Tam jest też masa różnych zagadek, jakieś notatki strażnika niby, a tam jakaś szuflada zamknięta na klucz, ale można się było domyślić, jaki jest szyfr tam z jakichś innych wskazówek i tak krok po kroku. I nam się udało z tego escape roomu też uciec. To był escape room w Katowicach.
Break the code się to nazywa.
Break the code. I taki punkt jest sama. I jak się...
A wiesz, że w Katowicach też jest?
Też jest. U nas mój pracownik Maciek Skorn regularnie do tych escape roomów chodzi tutaj w okolicy na Śląsku, takie jak gdzieś tam są jakieś...
Dopóki mu się dziecko nie urodziło, to
tak chodzi. Jest. I ja chciałem wszystkich naszych słuchaczy na ich serdecznie zachęcić, żeby takiego escape roomu spróbowali, żeby wzięli sobie swoich przyjaciół na weekend czy na popołudnie jakieś i poszli. Jest to piekielnie fajna zabawa. Bardzo wam to wszystkim polecam. Spróbujcie escape roomu. Nie wiem, jakie to są koszty, bo to ja tam byłem w prezencie, że tak powiem, więc nie wiem, że się za taką zabawę płaci, ale jakąś tam ściepę sobie robicie i jest to świetna godzina, czy tam dwie godziny, zależy na jakie tam macie konkretne escape room. Kwintesencja zabawy. Dobrze to powiedziałem?
Bardzo dobrze to powiedziałeś. Ja was podsłuchiwałam, tak jak mówiłam, i było was tam czterech. Każdy miał oczywiście inne rady. Przy państwa też leciały, nie będę teraz tu cytować, ale było zarobiście tam, trójka, mówię ci, że trzy. Jakie trzy? Wpisz coś innego. No generalnie było fajnie. I cały czas ja siedziałam po drugiej stronie tych drzwi, widziałam, że ta klamka się rusza, próbujecie wyjść, ale cały czas coś się nie udawało. No, była opcja, że wrócę sama.
Nie było takiej opcji, bo było tam czterech bardzo inteligentnych, młodych ludzi.
Kto był najsłabszym ogniwem?
Ja.
No,
taka historia.
Zdarza się.
Escape roomy. Fanom gier planszowych polecamy. Jest to bardzo fajne ćwiczenie na głowę, na myślenie, na kombinowanie, na rozbijanie kodów. Bardzo fajna zabawa.
Ja
a fanom RPG to już w ogóle.
Ja jeszcze przed waszym przyjazdem kontaktowałam się właśnie z organizatorami i prosiłam ich, żeby wam dali takie trudniejsze zadania niż normalnie, mówiąc, kim jesteście.
Powiedziałeś, że
jesteście mocno
wgrani. Że słynny Ignacy tam przebywa.
Nie, ja nie mówiłam, że słynny Ignacy, ale jesteście mocno wgrani i generalnie RPGowcy starzy, więc nie ma tak, że nie było za łatwo, ale tylko też nie wyszliście z pierwszego pokoju pewnie.
Ten pierwszy był dość trudniejszy faktycznie. No to tyle, jeśli chodzi o takie około planszówkowe informacje. Scena jest twoja.
Scena jest moja.
No więc jak już...
Czekaj, bo mnie teraz zaskoczyłeś, że scena jest moja. Ja nie jestem przyzwyczajona do tego, że nagle mam głos i mogę mówić, co tam mi się chce mówić. No. Dobra, ja tylko chciałam powiedzieć, że, bo nie wiem, w jakim rozdziale jesteśmy, czy rozpędówce w dalszym ciągu.
A ty zawsze tak fajnie mówisz, że ja tylko chciałam powiedzieć.
Ja tylko chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że w ten piątek jedziemy na planszówki na Narodowym. Zapraszamy serdecznie, żeby nas tam odwiedzać, przywitać się, przyjść, zrobić sobie zdjęcie, może z nami, może jakieś galerie zrobimy z planszówek na Narodowym. Generalnie no, mamy tam portal, mamy tam dwa pionki, mamy tam dużo różnych fajnych gier ze sobą, także zapraszam, wpadajcie, pograjcie z nami. Wpadnijcie chociażby po to, żeby powiedzieć cześć, pogadać się, przedstawić. Jeżeli gdzieś tam nas słuchacie, znacie się, znamy się, no to po prostu przyjdźcie i powiedzcie, kim jesteście i tyle. Zawsze to jest jedna twarz dodatkowo. Jak ktoś mi kiedyś powiedział, jak to było? Przypisać twarz do Facebooka. Czyli tak właśnie zadziałajmy tak.
I można też poznać zespół portalu, będzie Mirek i Marek.
Mirek i Marek.
I będziemy mieli wielu wolontariuszy, którzy się do nas zgłosili, więc będzie duży, fajny zespół Portal Team. Dobrze.
Dział wieśni.
No to teraz ja chciałem powiedzieć o takim bardzo dużym newsie. Nie wiem, czy do ciebie dotarł w ogóle, czy uciekł. Gdzie ty chcesz się ewakuować?
Chciałam pozycję zmienić, mogę?
Pozycje są ważne.
To niewygodnie. Ty dalej o tym graju?
Co?
Ty dalej o tym graju?
Ale opanuj się, no, przecież nie mogę w ogóle z tym rozmawiać dzisiaj.
Ach, możesz, dajesz radę, dajesz. No. Kisling, no proszę.
News tego tygodnia.
O matko.
News tego tygodnia. Fantasy Flight Games ogłosiło zakończenie wydawania linii gry Call of Cthulhu Living Card Game.
Nie są już living.
Są dead.
Są dead. Znaczy to smutne news, nie do końca bym się ustosunkować do tego, bo dla mnie takie by troszkę obojętne, ale pewnie nie jestem fanką Cthulhu niestety, nic o to nie poradzę.
W zeszłym podcaście opowiadaliśmy, że Fantasy Flight Games ogłosiło, że zakupuje prawa do gry Legenda Pięciu Kręgów, żeby ją wydać jako Living Card Game, a tydzień później ogłosili, że no faktycznie kupiliśmy Legendę Pięciu Kręgów, ale no przy okazji też zamykamy Call of Cthulhu.
Ale coś musi być równowaga, tak?
Dokładnie tak równowaga jest. Jeden z moich bardzo wiernych i głównych testerów tutaj z Gliwic, pierwszy bardzo ucieszył, bo jest fanem Legendy Pięciu Kręgów, a potem się bardzo zasmucił, bo jest fanem Call of Cthulhu, czyli miał taki troszkę roller coaster uczuć. Call of Cthulhu to jest, o ile się nie mylę, chciałem teraz nas myśleć, ale to jest drugi LCG, jaki FFG wydało. Oni mieli Warhammera Inwazję, mieli Call of Cthulhu, mieli Game of Thrones, trzy słynne LCG i potem zaczęli to produkować już potem masowo, jak od sztancy, kolejnymi grami. No i Game of Thrones zrobili drugą edycję, a Call of Cthulhu zamknęli.
Nie lubię, jak jest niepożyciel.
Taka jest historia. Wiem, że w Polsce jest wielu maniaków Cthulhu i pewnie wielu ludzi w tą grę gra. I kurczę, no, że szkoda. I pewnie teraz te karty będą szły na Allegro w górę.
Myślę, że nie. Myślę, że teraz jest tyle nowych gier, że tak naprawdę nie ma potrzeby kultywować sobie tego, co tam się człowiek uparł, że będzie w to grał bez końca, bo sam doskonale wie, że to tak nie działa. Zresztą bardzo fajną historię.
Czy był tak cynicznie, tak, że o co powiedziałaś to tak?
No bo ja jestem cyniczna, dlatego że ludzie się nakręcają, że będą coś grać, a potem żenią się, wychodzą za mąż, rozumią się dzieci i się okazuje, że nie mam czasu nawet na głupiego Chińczyka. Robią aferę, jakby kurczę, nie wiadomo co się stało. Ale teraz mówię, ja tylko swoje zdanie wypowiadam, natomiast bardzo fajną historyjkę słyszałam od jednego z moich gimnazjalistów, licealistów, którzy przychodzą na zajęcia. Otóż oni grali chyba w Magica, jeździli w ogóle na turnieje i to w ogóle rodziną byli wkręceni, bo to i syn, i ojciec. I swojego czasu dostali od jakiegoś tam gracza całe pudło talii poskładanych, bardzo fajnie, bo on kończył grać, powiedział, że już z tym rezygnuje. Przywieźli to do domu, niefortunnie sobie rozłożyli na stole, bo chcieli się tym nacieszyć, no i mają taką panią, która przychodzi do nich sprzątać i ta pani te karty posprzątała wszystkie razem do jednego pudełka. Te wszystkie talie pieczołowicie składane, dużo tego było. No i skończyła się historia tak, że oni to pudełko zamknęli, położyli na szafie i powiedzieli, że mają to gdzieś i też nie grają. I to było już przed wakacjami, także parę miesięcy i po prostu bidoki nie grają. Bo pani mi posprzątała karty, tak na amen, nie da się tego rozdzielić.
No tak to jest z babami. No.
Nie z wszystkimi, no coś tam.
I główny jakby temat tego podcastu dzisiaj to są targi Essen, na które wybywamy za tydzień, równo za tydzień, we wtorek. I jest jakby olbrzymia tutaj excitement. Ja mam tak?
Właśnie chciałam powiedzieć, że a propos targów z Essen, ja mam takie piki momentami, że bo targi w Essen zawsze były tydzień później. W tym roku są wyjątkowo tydzień wcześniej. Ja mam takie piki, że mówię, kurde, jak nam się data pomyliła, że one są jednak tydzień później, mamy końcową informację. Pamiętam, już kilka razy się na tym złapałam. Już sprawdzałam kilka razy, czy na pewno są w tej dacie.
Jesteś wariatką.
Nie, po prostu to jest nienormalne, że targi są tydzień wcześniej. Przez tyle lat były zawsze później i po prostu dla mnie to jest niepokojące. Ktoś się gdzieś pomyli, zobaczysz.
Dobrze. Więc jest historia taka, że przygotowałem na dzisiaj listę gier, które się ukażą na Essen.
Nie została pracy.
Nie. Które mają najwięcej kciuków na BGG, czyli takie, które mają najbardziej są oczekiwane.
O raju.
I chciałbym razem z Tobą, dla naszych ukochanych słuchaczy, przejechać się przez tą listę i opowiadać...
Przejechać się możemy?
Możemy się przejechać. Ach. Jakie gry najbardziej są oczekiwane przez społeczeństwo międzynarodowe?
O, ten krab?
I czy to się zgadza z naszymi oczekiwaniami, czy to się zgadza z oczekiwaniami naszych słuchaczy? Na pierwszym miejscu, drodzy słuchacze, możecie sobie pomyśleć, co by tam się znalazło ciekawego. I oczywiście jest to na pierwszym miejscu najbardziej oczekiwany gier tego roku w Essen, jest gra 504. Gra wydawana przez mojego przyjaciela Stevena Bonacora ze Stronghold Games. W Europie wydawana przez Friedman Friese, czyli 2F wydawnictwo. Jest to gra 504. Czy wiesz, co to za gra jest?
Nie mam pojęcia.
Nie masz pojęcia, co to jest.
No
ciekawe, ilu naszych słuchaczy też nie wie, co to
jest. Nawet jakbyśmy ją kupili, zdobyli, to i tak pewnie w nią nie będziemy mieli czasu zagrać, więc się nie dowiemy.
My w nią kupimy i ją zagramy, ponieważ jest to bardzo eksperymentalny projekt. Moja obawa jest taka, że jest to tylko właśnie projekt, który jest bardzo ciekawym projektem, natomiast jako taka gra, to może to nie jest takie najlepsze. Ale powiem, co to jest. 504 jest to pudełko, które zawiera w sobie 504 różne gry planszowe.
Aha, na mnie nie liczy.
Jest to takie kombo, że mamy tam taką książeczkę. Ta książka, tak jak takie książki dla małych dzieciaków, ma takie tekturowe jakby strony, tak jest, podzielone na trzy części, każda kartka jest i sobie tak jak takimi wachlarzykami sobie przewracasz te strony i dzięki temu zawsze masz jakby różne układy tych trzech stroniczek. Wyobrażasz to sobie?
Wyobrażam to sobie, wyobrażam na pewno to sobie.
I jedna z tych stroniczek zawsze mówi, jaki jest cel tej danej rozgrywki, jedna mówi, jakie jest punktowanie, a jedna mówi, jaka jest mechanika. I z tych trzech losowych elementów mamy 504 losowe, zupełnie losowe gry planszowe do rozegrania.
Brzmi jak debilizm, taki mega po prostu. Największy
chciałbym przypomnieć, że opinie wyrażę przez panią
Marzenę. Obiektywne, odwołuję Marzenę, to, są subiektywne.
Marzenę Nowak-Trzewiczek są subiektywne, nie są związane
grać w wachlarze,
z winią wydawnictwa Portal Games. Oraz wydawnictwo Portal Games chciałby bardzo przeprosić wydawnictwo Lacerta, które pewnie wyda ten dziwny projekt.
I chciałam powiedzieć, że ja pozdrawiam myśli... Stevena, który nas nie może słuchać, mnie nie mówi po polsku, jest po prostu ulubionym kompanem do knajpy, ale niech on tej gry nie wydaje.
On już ją wydał.
Bidognął. Mam milczeć w scenach, się spotkamy?
Tak. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawy projekt designerski, jako ciekawe zadanie dla designera wymyślić tak te elementy, że to zawsze będzie działało. Natomiast jako gra, no wolałbym mieć grę jedną i w nią sobie po prostu grać, a nie mieć 504
przeciwniczką, gier. Przeciwniczką, że tak powiem brzydko, chodzenia w ilość, a nie w jakość. Nie powiem. Nie chcę się jakoś uprzedzać bardzo, ale generalnie mój chaos plus chaos 504 gier myślę, że się wykluczają całkowicie.
Dziękujemy, skompromitowaliśmy się. Przejdźmy do pozycji numer...
Co to jest za głupota?
To jest...
Ludzie kupują, bo chcą zobaczyć te wachlarzyki w środku i do zakład.
A wiesz, jaka ta gra jest droga?
To... Tak, bo ja dostaniemy w prezencie pewnie.
Nie sądzę.
Nie? Steven nam nie da?
O, nie skąpy. Dobrze. Na drugim miejscu najbardziej wyhypowanych gier tegorocznego Essen jest gra Codenames.
Tyle tych kciuków jest mało.
Nie, koniec, bo ty źle patrzysz. Tutaj jest 161.
A.
To jest na tej liście konkretnie. 161 kciuków.
Nie tak.
Co niemalże jest połową tego, co ma 504, bo 504 ma 299, czyli 504 ma 300 kciuków, a to drugie miejsce ma tylko 160 kciuków. I teraz tak, z Codenames w tym roku jest dokładnie taki sam kazus, jaki był w zeszłym roku z Imperial Settlersami, czyli gra na Genconie została świetnie przyjęta, została świetny hype i ona na Essen przybywa już jako zwycięzca. Nam się w tym roku z Rattle Battle aż tak dobrze nie udało jak z Imperial Settlersami, nie mam aż takiego super hype'u, natomiast Codenames tutaj jest zwycięzcą Gencon ewidentnym i na Essen przyjeżdża w glorii i chwale. Z opinii, z recenzji, z video gameplayów, jakie oglądałem, wygląda, że jest to rewelacyjna gra party game. Ty o tej grze wiesz już, prawda? Myśmy o niej opowiadali.
No siedzieliśmy obok nich przecież cały GenCon, więc...
Ta gra będzie wydana przez firmę Rebel Games w Polsce, jest już zapowiedziana, więc polscy gracze powinni zacierać rączki. Myślę, że Polacy, którzy będą jechali do Essen, bo wielu z was jedzie do Essen, tej gry sobie nie będą kupowali z tego względu, że ona jest bardzo mocno zależna językowa.
Po niemiecku kupcie sobie, będzie zarobiście.
Jakby wiadomo, że wszyscy czekamy na podkondycję. Ja też będąc na GenConie sobie angielskie edycje nie kupowałem, wiedząc, że ona jest bardzo zależna od języka.
Ale możemy kupić niemiecko, to będzie śmieszne.
Tak jest. I czekam na edycję z firmy Rebel Games.
W ogóle,
ja jak nagrałem jestem poważny, a ty się wygłupiasz, że to jest właśnie flip i flap. I jakby jestem flip, jesteś flap.
Ale nie mówimy o grubszych utrzy teraz.
No zgadnij. Więc jest taka historia, że...
Chciałam właśnie powiedzieć, że ja tak jak ostatnio mówiłam, gdy mówiliśmy po GenConie pierwszy raz na temat Codenames, zmęczona jestem party games, tak na razie, i może mi przejdzie.
Czy ty to jesteś drugi raz z rzędu na nie znowu?
Ja generalnie chyba dzisiaj będę marudzić, mam wrażenie. Bo jedziemy do Essen, ja generalnie zawsze chciałabym coś innego, ty mi nigdy nie pozwalasz tego, co ja bym chciała, więc ja pewnie wrócę z pudełkiem muminków jakichś gdzieś.
Ja wam wszystkim dzieciakom Codenames polecam, natomiast myślę, że warto poczekać na wersję polską wydawnictwa Rebel Games.
Nie kupujcie po niemiecku, bo się nie sprawdzi.
Bo po angielsku jest troszkę mniej ważne. Na trzecim miejscu najbardziej wykciukowanych gier tegorocznego Essen jest gra Porta Nigra i to jest gra, na którą ja już bardzo czekam, którą sobie bardzo przywiozę z Niemiec. Jest to gra zaprojektowana przez mój ulubiony duet autorów.
Już się boję, brzmi jak Polanek.
Michiel Kiesling i Wolfgang Kramer, czyli twórcy Tikala, Meksiki, Torresa i wielu, wielu innych wspaniałych gier.
Torres jeszcze, okej, okay, reszta mi się w ogóle nie ten.
Zilustrował tą grę Michael Menzel, czyli ulubiony ilustrator mój, jeden z ulubionych ilustratorów. W grze występują wieże takie same jak w Torresie, czyli oni robią chyba przemiał od 30 lat i używają cały czas tych samych komponentów, więc znowu się będzie budowało wieże i zajmowało...
No bo Torres się nie sprzedawał dobrze. To...
Wieli, przemielili jest jeszcze raz. Natomiast pomijając złośliwości, jak najbardziej tą grę przywozimy z Essen, będziemy chcieli się nią zainteresować. Jest to Eurogra, niemiecki styl, więc jakby może nie do końca nasze klimaty, ale Wolfgang Kramer i Michael Kiesling.
Słuchajcie,
to jest
bardzo dobra rzecz. Jak już mój mąż skończy mówić o tej liście gier, którą on by chciał zagrać, to ja ogłaszam, że my tu zrobimy takie dwa dni granie, my wtedy przyjdźcie i zagrajcie z nim te wszystkie gry, które on chciałby zagrać, które ja nie chcę z nim zagrać.
W każdym razie w tej grze wcielamy się w architektów, będziemy budowali wieże, będziemy sobie tam zajmowali takie tereny. Każdy z nas jest takim master builderem, mamy takiego pionkę i tam sobie chodzimy po lokacjach i...
Chodzimy po lokacjach i co?
No i zajmujemy tam takie historie.
Takie historie.
Trzecie miejsce, Porta Nigra. Na czwartym miejscu jest gra Tajemnicze Domostwo, nazwana Mysterium. Czyli wreszcie się okazuje angielska edycja naszego hitu z Polski. Na świecie wszyscy oszukują na punkcie tej gry, bo jest ona wyśmienita. I edycja Mysterium na Essen będzie wypaśna, wydana przez wydawnictwo Asmodee z jakimiś gigantycznymi, pięknymi ekranami gracza, z jakimiś tam dodatkowymi pionami, z troszkę zmiennymi regułami i w ogóle wypas. Więc kto nie zna Tajemniczego Domostwa, to może się wreszcie tą zainteresuje tą grą, bo to jest jedna z najlepszych gier na świecie. Co tak ziewasz? Podoba ci się Mysterium?
Ja w to więcej nie gram.
Ty w to nie więcej grasz? No troszkę się przetrenowaliśmy na konwentach, tą grę prezentując.
Znaczy ja mam po Dallas do tej pory, to już było w listopadzie, prawie rok minął, do tej pory mam problem z Mysterium, duży.
No właśnie.
4 dni rozgrywek po 8 godzin dziennie plus w nocy. To myślę, że można każdego zmęczyć. Nawet, chociaż w Tichu myślę, że w Tichu dałbym radę. A tutaj niestety mimo wszystko już mam dosyć. Mam dosyć.
W każdym razie, jeśli ktoś się wybiera Nessen po hita, to może sobie Tajemnicze Domostwo kupić u nas w sklepiku. Tym, że Mysterium ma jakby i troszkę inną szatę graficzną i bardziej wypaśne komponenty. Cenę też tak za 2 razy bardziej wypaśną, ale to już jest inna historia.
My mamy ładniejsze grafiki.
No nie, nie wiem. Tamte też są bardzo ładne. Na piątym miejscu Seven Wonders Duel. Jest to gra, której ja bardzo oczekuję. Naszego ulubionego duetu prawie, że autorów, czyli Bruno Catala i Antua Bonza. Jest to gra na 2 graczy. To, że ona się nazywa Seven Wonders, jest to tylko i wyłącznie trik marketingowy. Ona ma niewiele wspólnego z mechaniką Seven Wonders, czyli nie jest to gra wcale draftowa. Jest to gra troszkę inna. Są ułożone klocki w taką piramidę. My sobie, zbierając z dolnych pól tej piramidy klocki, udostępniamy 2 kolejne, które są wyżej. I tak to się wszystko ładnie rozwija. Jest to gra bardzo taka na myślenie, zawzięta na 2 graczy, idealna dla nas.
To tutaj jestem na tak, aczkolwiek dobrze, że powiedziałeś, że nie jest to Seven Wonders, bo Seven Wonders osobiście nie trawię.
Nie, to jest tylko marketingowy trik, żeby to się lepiej sprzedawało, to nie ma nic wspólnego z mechaniką draftu. Po prostu Antoine Bauza i Bruno Catala wymyślili grę, a wydawca powiedział, no to nazwijmy to Seven Wonders Duel. Myślę, że to...
dziewiątka, nie?
Myślę, że to polecamy. Co dziewiątka?
Seven Wonders Duel.
A, ojejku. Na szóstym miejscu najbardziej oczekiwany gier tegorocznego Essen, Through the Ages as New Store of Civilization, czyli nowa edycja gry Through the Ages. To jest ogólnie długa historia różnych nowych edycji tej gry, to było zapowiedziane od wielu, wielu lat i w końcu Vlada Chvátil dokończył, w końcu Vlada Chvátil zrobił. Z tego, co myśmy rozmawiali z Petrem Urmakiem na różnych konwentach i wysłuchiwaliśmy o zmianach w tej grze i tam Grzesiek no, strasznie tam go podpytywał o zmiany. Zmiany są zdecydowanie na tak, zmiany są zdecydowanie na lepsze, więc wszyscy fani True Ages będą zachwyceni. No i dlatego nie oczekują. To jest zdecydowanie nie nasze kalosze, to jest trudna, ciężka, żmudna gra. Ale wszyscy fani ciężkich gier myślę, że będą w siódmym niebie i jest to bardzo, bardzo oczekiwane.
Że niby zatęskni jesteśmy na to?
Tak, 129 kciuków, 129 kciuków ta gra dostała. Nawet ma okładkę nieżenującą, całkiem niezłą. Kto się interesuje grami cywilizacyjnymi, na pewno ma tą grę w swoim koszyku i zapłaci za nią tyle, ile będą chcieli i nie będzie narzekał.
Dobrze.
Ile to kosztuje, tyle kupi. My sobie tego nie przywieziemy.
Nie.
Polska edycja też oczywiście się ukaże, bo to jest Rebel Games. Zresztą Seven Wonders Duel też Rebel Games, Mysterium pewnie też Rebel Games, wszystko będzie Rebel Games i tyle.
Ale my sobie myślę kupimy w SN takie, jakieś fajne.
I na siódmym miejscu jest właśnie gra Scythe.
Powiem szczerze, że ja w tą grę nie grałam i szczerze mówiąc niewiele o niej wiem, natomiast z niewiadomych dla mnie powodów zarobiście podoba mi się pudełko.
No więc właśnie do tego zmierzam. Pięknie wprowadziłeś. To był piękny subway. Ponieważ o tej grze nie wiadomo absolutnie nic. Wydawca tej gry, Stegmaier Games, opublikował tą okładkę na Board Game Geeku kilka miesięcy temu i od tej pory wszyscy, absolutnie po prostu wszyscy mają, że tak powiem kolokwialnie, mokre majty. Nie wiedzą z tej grze nic absolutnie.
Znaczy chodzą ploty na 2 mechaniki, ale tam nie się przewija wszystko, co
nie,
się
nie ma nic, żadnej informacji, nie ma żadnych jakichś konkretnych informacji. Ludzie tylko pokazali grafiki. Te grafiki, które są na pudełku i jest też pokazane kilka kart, narysował Polak.
Mi się w ogóle nazwa podoba bardzo.
Polski ilustrator, Jakub Różalski. I one po prostu te grafiki masakrują. Faktycznie są niesamowite. I od kiedy tylko w momencie się pojawiło się to, to wszyscy na punkcie tej gry oszaleli. Ciekawe jest to, że ta gra jest tutaj na Essen, na 7 miejscu, wyhypowanych, natomiast ona w ogóle na Essen nie wyjdzie. Ona dopiero się zaczyna jej Kickstarter jakoś na dniach, albo się właśnie teraz zaczął, musiałem sprawdzić, jak to z nią jest z tym Kickstarterem.
Może będzie demo gdzieś po prostu i wreszcie.
Więc to jest dopiero początek tej gry, a ona jeszcze nie jest. Natomiast
znaczy, ja pamiętam tylko tyle, że jakieś pół roku temu pytałam cię o tą grę, gdzieś tam, i właśnie pisałeś mi wtedy, że chodzą ploty, że na temat mechaniki i tak dalej, ale że niewiele więcej wiadomo. Natomiast no, układka jest przecudna.
Ósme miejsce tej listy to jest gra Dice City. To jest gra wydawnictwa AEG, zaprojektowana przez pana Vangelisa, który jest autorem gry Pośród Gwiazd, czyli on ma troszkę takie uznane nazwisko. To jest gra, w której się rzuca kostkami, przydziela się te kostki na takiej planszy do poszczególnych budynków i te budynki tam przynoszą jakieś tam rzeczy i to sobie tam rozwijamy. Bardzo jest mocno wyhypowana, bardzo fajne graficzki, trochę w stylu Impera Settlersów. To ciekawostka, w ogóle mnie wydawca się skontaktował ze mną na Skype'ie i mówił, że grafiki są trochę zbliżone, ale że bez urazy, że nie zgapiali. No nie wiem. W każdym razie taka historia. Jest ta gra faktycznie dość mocno wyhypowana od samego jej początku. O niej już się też zaczęły pojawiać, już jej, nie że recenzje, ale takie Rado tam nakręcił, takie filmiki prezentujące tą grę, sobie można to w internecie zobaczyć. Dużo turlania kostkami, dużo losowości i no, taka leciutka gra. Wydaństwo AEG. Na miejscu 9 Pandemic Legacy. Jestem zaskoczony, że jest tak nisko, jak ja bym tą listę miał przewidzieć, co ludzie zagłosują, czy jakbym miał to w ciemno zgadnąć, to bym zakładał, że jest w pierwszej trójce. A jest tylko na 9 miejscu.
Aha. Chciałam powiedzieć, że za wcześnie po The Cure może i dlatego tak się...
Pandemic Legacy, czyli to jest ta gra, która się zmienia w trakcie rozgrywki, której markerami piszemy po kartach, targamy karty, mazie po planszy.
O czym już dyskutowaliśmy kilkukrotnie.
Ja jestem wielkim fanem, ty chyba mniejszą fanem.
Jestem bardzo na niej, absolutnie nie chcę tego.
Ta gra, chodziły po Facebooku onegdaj informacje, że 300 tysięcy pudełek zostało zarezerwowanych przez sprzedaży wśród dystrybutorów i wśród graczy. 300 tysięcy to są olbrzymie ilości i podejrzewam, że wydawnictwo Zeman Games jedzie na targi w Essen sprzedać tego kilkanaście tysięcy pudełek na samych targach. To będzie gigantyczny hit.
Tak złośliwie powiem, to może następnym razem wrzuć do pudełka blok kredki i niech ludzie kupują grę, a
to było się bardzo złośliwe.
Ale ja nie wiem, dlaczego jestem dzisiaj na nie. No po prostu jestem chyba zmęczona, jedziemy
proszę
dalej.
Proszę Państwa, proszę
się. A ja Pandemika nie cierpię w żadnym wydaniu.
Pandemic Legacy, ja jestem na tak.
Kupię kooperacyjną grę.
W polską edycję wydał oczywiście wydawnictwo Lacerta, którą moja żona znowu zaatakowała brutalnie.
O, przepraszam bardzo, ja tylko grę.
Dobrze. Dziesiąte miejsce zamyka dziesiątą.
Nie wiem, co to jest w ogóle.
No, bo co ty wiesz, no ale ja wiem.
Co przeczytasz?
Nie przeczytam, bo tutaj mam internet. The Gallerist.
Nie przeczytam, bo
to jest gra Witala Lazerdy. To jest taki pan, który jest bardzo znanym i bardzo uznanym twórcą gier eurosucharów. Tych jest... takich, co grają na lidze.
I ma wersję solo, zobacz.
I on stworzył CO2, taką grę, co była dawniej słynna, i zrobił Winosa, i Kanbana, i przeróżne takie mądre rzeczy. I wszyscy ci ligowcy, którzy tutaj grają na przykład w Luisach u nas w piątki, tak jest, na punkty na poważnie, oni są jego wielkimi fanami.
A wiesz, że ja grałem w Winosa?
No nie wiedziałem. No to znasz temat. I oni wyczekują także na grę The Gallerist. Ja o niej wiem niewiele, nie ukrywam, ponieważ jakby to nie jest mój typ gier, ja w takie gry nie grywam, one są dla mnie zbyt mądre i zbyt trudne. Natomiast jak widać, no, gość się zmieścił do 10 miejsca, bo jakby to nazwisko jego jest bardzo uznane w świecie tych hardkorowców. I proszę bardzo, będzie duża sprzedaż, wydawnictwo Eagle Games, taka historia. Jak się ta pierwsza dziesiątka podoba? Z tej pierwszej dziesiątki, o ile zrozumiałem twoje narzekanie, a nie jedna gra ci w ogóle nie podobała.
Znaczy, Duel wygląda na to, że będzie
a, Duel, okay. Duel, tak.
Tak, Duel, natomiast reszta jakaś klapa.
No proszę. Słuchajcie, no to kurczę, no i teraz to co? No to kończymy, no kurczę, żenujące.
Coś niżej jest ciekawego.
Na 11 miejscu Among Nobles, czyli to jest jakaś kalka Legacy, w ogóle nie ma o co chodzi. Na miejscu 12 Nippon, to jest chyba w ogóle dodatek, a nie gra podstawowa, a może to jest ponagle, nie wiem. Potem New York 1901, na którego ja mam hejta, bo był limitowany, na Genconie się na nich obraziłem. Na miejscu 14 Shakespeare, o którym niewiele tak naprawdę wiadomo, on taki trochę wyszedł, trochę nie wyszedł. 15 miejsce Discovery, to my to już w Polsce znamy, już dawno robię to sprzedawał, więc żadna nowość. Na 16 Tides of Time, no generalnie też stara gra strasznie, ukazała się wiosnę dawno temu. I na 17 miejscu ta gra, którą ja najbardziej oczekuję, czyli Time Stories, to jest tak, jestem bardzo tą grą podjarany, podniecony i mam zamiar ją sobie do domu przywieźć.
Coś więcej powiesz?
A Time Stories?
Jestem zaniepokojona.
To jest gra, w której jest jakaś sytuacja fabularna, na przykład jakieś morderstwo czy coś takiego i gracze muszą zgadnąć, co się stało i cofają się w czasie i odkrywają, co się wydarzyło i potem się znowu cofają w czasie, i to jest taka gra, że wielokrotnie rozgrywasz jeden scenariusz, żeby poznać, o co się tam wydarzyło. Bardzo ciekawa gra, podróżowanie w czasie. Jestem bardzo na tak.
Brzmi jak RPG.
Naprawdę.
No, Mombasa tam była gra?
Gra Mombasa, gra Favor of the Pharaoh na 21. miejscu Exoplanety. Gratulujemy naszym przyjaciółom z Board and Dice. I tak dalej, i tak dalej. Na 25. Stronkot zamyka tą 25. Moja gra, która mam nadzieję, że dotrze na to. Ja jestem tam dość ślisko z tą drukarnią, ale myślę, że damy radę. Tak wygląda to goroczny SN. Nie ma nowej gry Stefana Felda. Miłośnicy z nudnych gier płaczą. Nie ma nowej gry Uwe Rosenberga. Miłośnicy fasoli, marchewki i krówek płaczą. Jakby jest bidny rok. Ignacy Trzewiczek ma same odgrzewane kotlety typu pokroju Stronghold Second Edition, Convoy Second Edition i o co chodzi. I
grę, ty jesteś Second Edition.
I grę o piratach, która jest szalona. I jakiś taki słaby rok jest. No kurczę, o co chodzi?
Nie słaby rok, to jest...
Żartujemy oczywiście. To jest takie... 504, ciekawy eksperyment. Codenames, bardzo fajna gra, party game. Porta Nigra to będzie świetna gra, bo to jest świetny duel autorów. Mysterium to dla nas Polaków to jest stara śpiewka, ale to jest świetna gra, tajemnicze domostwo. Na 5. miejscu Seven Wonders Duel, świetna gra na pewno Bruno Catala i Antua Bonza. Na 6. miejscu True the Ages, rewelacyjna gra cywilizacyjna, najlepsza podobno gra cywilizacyjna na świecie ever, w nowej odsłonie. Na 7. miejscu Scyta, które w ogóle nie wyjdzie, to jest ściema. Na 8. miejscu Dice City, no dość losowa, lekka gra. Na 9. miejscu Pandemic Legacy, to będzie super. I 10. miejscu The Galleries, twardy orzeł do zgryzienia dla myślników gier planszowych. Tak wygląda pierwsza dziesiątka tegorocznego SN przed targami. A co się na targach wydarzy, to dopiero zobaczymy.
No ruszamy już we wtorek, w środę będzie się wszystko już działo i następny podcast myślę, że albo go nagramy w SN, albo go nagramy...
My, o ile pamiętam naszą tradycję, to my co roku nagrywamy w SN z naszą ekipą, sobie, co tak, tak jest. Tak,
jest to śmieszne, dosyć, bo jesteśmy tak zmęczeni, że nikomu się nie chce gadać, więc to jest takie dosyć mocno wymuszane, ale nie będziemy całkowicie polskojęzyczni, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie.
Drogie dzieciaki, pozdrawiamy was pięknie, serdecznie.
Ale czekaj, my nie kończymy, mój drogi.
30 minut minęło już, no
ale koniec. Ja mam do ciebie pytanie tutaj, jeszcze dostałam kolejnego maila, którego już nie zdążyłam wydrukować. Pojawiło się tu, przysłał tak.
Od kogoś innego, co tam narzekał, że jestem liderem? Pan Grzegorz? Panie Grzegorzu, proszę tutaj nie narzekać, że jestem liderem, bo jestem liderem.
Ja mu trafała.
I on tutaj, Grzegorz, też zapytywał nas, jesteśmy tam w dziale listy. Co myślicie o serii Zombicide? Ja nie grałem niestety i moja żona też nie grała. Race for the Galaxy.
Ale uwielbiamy autora.
Tak jest. Ja. Race for the Galaxy. Wszystkimi dodatkami. Ja dodatków do Race for the Galaxy nie ogarniam. Podstawkę.
Ja chciałam...
Uważam, że jest to świetna gra, która ma bardzo poważne wady, ale jest to świetna
chciałam
gra.
Chciałam powiedzieć, że Race for the Galaxy, ja kiedyś próbowałam zagrać jakieś, nie wiem, 80% może dodatków i mam wrażenie, że dodatki zepsuły tą grę, niestety, ale to jest moje subiektywne całkowicie, dlatego, że bardzo lubię podstawkę i chyba nie miałam czasu się nacieszyć, chociaż gram ją chyba 2 lata, mam wrażenie.
I pytanie pana Grzegorza o Roll for the Galaxy i jeśli chodzi o Roll for the Galaxy, ja uwielbiam fragmenty tej gry i bardzo mi się nie podobają inne fragmenty tej gry. Jeśli chodzi o to, co uwielbiam, to ten moment tego rzucania kostkami i przydzielania ich do poszczególnych akcji. Natomiast bardzo mi się nie podoba, że jest tam bardzo niewielki wybór tych planet i wybór tych technologii. W grze karcianej tam zawsze było przewienie deku, szukanie jakiejś tam fajnej karty, a tutaj tego czasu jest tak mało, że po prostu budujemy, co nam po prostu przyszło i ten wybór jest znacznie mniejszy.
No, dla mnie z kolei Roll for the Galaxy, ja jestem zdecydowanie na nie, ale ja bardzo lubię zwykłe Race for the Galaxy i nie podoba mi się wersja kościana, nic a nic.
Dobrze, to teraz co tam u Ciebie?
Aha, co u mnie? Ja tutaj dostałam od Rafała maila i ma tutaj takie pytanie. Pierwsze pytanie do Ciebie. Czy planujesz wydać grę dla dzieci? Dlatego, że swojego czasu poruszaliśmy temat, że zrobiłeś jakiś prototyp, ta gra gdzieś się miała ukazać, ale się w końcu nie ukazała. Czy w związku z tym zrobisz grę dla dwóch pionków, dla dzieciaków? Czy... No, wypowiedz się ładnie.
No, drogie dzieci, kurczę, bardzo nie mam czasu. Jakby, nie wiem. Jakby ja mam teraz taką listę projektów na głowie, a dotychczas wydane gry oczekują dodatków. To jest też tak, że ja muszę siedzieć nad nową grą, muszę siedzieć nad grami, które jest development, czyli jakby ogarniam, żeby polepszam je, żeby były na przyszły rok. A oprócz tego już wszyscy mnie pytają, kiedy wreszcie dodatek do Robinsona. Ludzie chcą nowych kart do Imperial Settlersów. Ludzie będą chcieli dodatku do tego Rattle Battle Grab the Loot. Jakby jest tyle linii otwartych moich i jak do każdego muszę robić dodatek, to ja nic nie robię, tylko nowe rzeczy robię. A dzisiaj mnie jeszcze pyta Cierniu, kiedy wydamy Konwój 2. Ja mówię, no gościu, no ogarnij się, jaki Konwój 2 jeszcze jest? No, więc jakby, jeśli chodzi o grę dla dzieci, bardzo bym chciał, ale ja nie widzę tego, jakby jestem bardzo przepracowany. Znaczy,
problem jest taki, że za chwilę nam testerzy domowi wyrosną całkowicie i nie będzie jak robić grę dla dzieci
w
domu.
No to jest inna sprawa. Ale generalnie,
dzieci się starzeją.
No troszkę jestem przetrenowany już z tymi grami. Co tam jeszcze?
Tutaj mam jeszcze bardzo fajne pytanie, które poruszaliśmy wielokrotnie swoją drogą tutaj w podcaście, ale chyba tak nigdy nie jesteśmy w stanie do końca udzielić odpowiedzi. Znaczy, na jedno pytanie z tego maila odpowiedzieliśmy, bo chodziło między innymi o Seven Wonders. Dress Dealer właśnie, czy chcemy, czy nie chcemy. Proszę jeszcze o radę, jak drugą połówkę zachęcić do częstszego grania, by tak jak Państwo zawsze mieć towarzysza do planszówki, a nie jak tylko dzisiaj mi się chce, dzisiaj mi się nie chce.
Nie, w ogóle Cię teraz nie słyszałem, bardzo przepraszam, bo się... Wydaje mi się, że ten Grzegorz Janusik to jest ten Grzegorz, który ja dzisiaj jego ciastkę, że on ma żonę Ewę i ja jego ciastkę
cielę. A nie Agnieszkę, Matole.
Co Agnieszkę?
Coś ostatnio walnąłeś chyba, mam wrażenie, na podcaście. Nie na podcaście, tylko na planszówkach swoich.
Kurczę, panie Grzegorzu, czy to pan jest tym samym Grzegorzem od pani żony Ewy, co takie pyszne ciastko zrobiła?
Jeżeli tak, to ja z panem nie rozmawiam.
Jeśli to pan jest tym Grzegorzem od tej pani Ewy, to chciałem powiedzieć, że były pyszne dzisiaj, zjedliśmy je.
Ja się nie wypowiadam na temat
ciastka. Chociaż kolega Jacek zjadł większą część strasznie.
Jak wpuszczasz studentów, to ci wszystko zjadzą.
Jeśli pan nie jest tym Grzegorzem od tej pani Ewy, no to przepraszam za nieporozumienie.
Dobra, ja wracam do pytania. Proszę jeszcze o radę, jak drugą połówkę zachęcić do częstszego grania, by tak jak Państwo zawsze mieć towarzystwo do planszówki, nie tak jak dzisiaj mi się chce, dzisiaj mi się nie chce. Skupiłeś się?
Tak.
No to słucham Ciebie, bo ja mam tutaj parę przemyśleń, a Ty zacznij. No, ja będę truć jak zwykle.
No, moja pierwsza żona nie gra w gry planszowe i...
Mój pierwszy mąż też nie grał. To słuchajcie, jedyna rada, no sorry. Nie ma innego. A to było brzydkie. Może jakoś bardziej merytorycznie do tego podejdźmy, co? Dobra.
Ja generalnie chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe pytanie i ja bardzo się nie daję do odpowiedzenia na niego z tego względu, że jestem osobą, która ma... Kogo ja tam mam? Asparagusa? Ja nie potrafię w ogóle z ludźmi gadać, mam bardzo złą interakcję ze społeczeństwem. Ja nie potrafię ludzi namawiać do grania i jest tak, że albo ktoś gra w gry planszowe i jest moim kolegą, albo nie gra w gry planszowe i ja w ogóle do nim nie rozmawiam i ja nie mam innych znajomych niż graczy. Więc ja nie mam takiej sytuacji, że mam jakichś ludzi, którzy w gry planszowe nie grali, ale ponieważ się z nimi kumplowałem, to ich zachęciłem do tego hobby. Wszyscy moi znajomi to są gracze, a jak ktoś nie gra w gry planszowe, to ja się z nim nie kumpluję i po prostu jestem psychiczny, bardzo Państwa przepraszam.
Dlatego prowadzimy, znaczy ja prowadzę podwójne życie, bo mam właśnie znajomych takich, których mogę przeprowadzić do domu, ich mój mąż zaakceptuje. I drugi taki czarny, no taki półświatek, ludzi, z którymi gdzieś tam na przykład jeżdżę na narty, gdzieś tam się spotykam, ale którzy nie grają, więc generalnie do nas do domu nie bardzo mogą wejść, bo nie wiadomo, co z nimi zrobić i co z moim mężem zrobić. Ale tak mówiąc całkiem na poważnie, ja zauważyłam taką tendencję wśród graczy mężów do tego, że oni na przykład przytargają sobie jakiegoś Rosenberga właśnie, przytargają sobie do domu, zachwyceni, bo kurde, grają z kumplem, było fajnie. I teraz tak, nie biorą pod uwagę, że grali z drugim facetem, który ma jakiś tam testosteron i chciałby go sobie wykorzystać. I się dwaj naparzali i się po prostu cieszyli, który wygra. I on przychodzi z tą nudną, ciężką grą do żony i oczekuje, że ona po całym dniu żerania się z dziećmi, gdzie ma ochotę wreszcie wieczorem usiąść i chwilę poczytać, zagrać nagle durną grę, w której musi siedzieć i myśleć. Tutaj wydaje mi się, że zdecydowanie trzeba zmiany podejścia do tematu i jednak no, na początek naprawdę rozpędzić. Czyli żeby kogoś rozkochać w grach, trzeba pokazać mu, że gry mogą sprawić przyjemność, a nie, że jest to tylko żmudne siedzenie przez 2 godziny nad planszą i czekanie, aż mąż łaskawie przemyśli następny ruch przez 15 minut.
To ja jeśli bym mógł coś dodać merytorycznie, chociaż naprawdę nie jestem tym specjalistą. Ale tak jak rozmawiam czasami z kumplami, bo niektórzy moi kumple mają taką sytuację, że ich żona nie gra i coś tam próbują jakoś ich zachęcić.
Można przekupić zawsze, ja jestem chętna. Chcesz zagrać to, co tam pokazywałeś, to będziesz chciał 504? Więc
chciałem kontynuując merytorycznie mimo wszystko.
Stawka będzie całkiem okej, okay, dasz radę.
Na rynku jest bardzo dużo gier planszowych różnych gatunków. Są gry blefu, są gry zręcznościowe, są gry jakieś tam strategiczne.
Dla każdego coś dobrego, tak naprawdę.
Więc jakby ja bym się nie poddawał po pierwszym razie. I jakby jak na przykład pójdziecie, wszyscy mówią na przykład, jest taka ogólna w środowisku plotka, że Zaginione Miasta, Lost Cities to jest idealna gra dla męża i żony. I wszyscy to kupują, to Zaginione Miasta. I pan żonie pokaże Zaginione Miasta, ona powie, to mi się wcale nie podobało. To jakby nie ma się co zamywać, że o, no to ona nie lubi gier planszowych, tylko powiedzieć, okej, czy ona nie lubi gier planszowych, karcianych, których na przykład się dużo liczy, bo trzeba tam podliczyć, to spróbuje czegoś innego i niech pan jej pokaże jakąś inną grę. Zupełnie innego gatunku. Jak ona też nie podliczy ta gra, to znowu porozmawiać z żoną, aby w ogóle się nie podobało, czy coś nie podobało i spróbować innego. Jest takie duże bogactwo tego naszego hobby, ono jest tak wspaniałe. Mamy tak dużo przeróżnych typów gier, właśnie i gry brefu, i gry strategiczne, i gry wojenne. Ja to z Mary na przykład gram w gry wojenne, to by się nikt nie spodziewał, że będzie dziewczyna chciała ze mną grać w gry wojenne.
Ja strasznie nie umiem, ale strasznie lubię, to jest jakiś fenomen.
Więc proszę sobie poszukać po prostu przeróżnych typów gier, wziąć sobie różne z kategorie, czy karcianka, czy pan na przykład Mary uwielbia gry karciane, a nie lubi gier planszowych, z jakich powodów jakby tak jest, to się musieliśmy tego nauczyć. Więc moja rada jest taka, nie poddawać się po jakiejś tam pierwszej czy drugiej porażce, tylko przyjść do stołu z czymś zupełnie inną grą, z innego gatunku i zobaczyć, jak taka będzie reakcja. Czy ja powiedziałem to merytorycznie?
Powiedziałeś to merytorycznie.
Dziękuję.
Znaczy ja chciałam jeszcze dodać, co też dawno temu poruszaliśmy jak wgrać dzieci. I ja też no, widzę z mojego, czasami na przykład wchodząc gdzieś tam do ludzi, którzy nie grają, żeby im pokazać. Słuchajcie, jeżeli, mówię teraz tak ogólnie, żeby zaraz chwilę nie było oburzenia ze strony kobiet, że my gramy wcale, a wy to jedziecie po nas. Jeżeli, nie wiem, czy macie żonę, czy męża, który nie chce grać, ale na przykład chce sami zagrać w bierki, zagrajcie w te cholerne bierki. Nienawidzę bierek. To jest po prostu gra, która mi zepsuła dzieciństwo i nienawidzę do tej pory. Ty ją uwielbiasz. Zagrajcie w bierki. Zagrajcie jeden wieczór, drugi. Zagrajcie w kości głupie. Zagrajcie, nie wiem, w remika, w rumikuma, cokolwiek, żeby pokazać, że jest to forma spędzania czasu. Natomiast później dopiero za jakiś czas sięgnijcie. Tylko błagam, niech to nie będzie tak, jak ty czasami robisz. Ja wpadam do domu, nie wiem, za co się złapać, a ty siedzisz i rozłożony jakiś prototyp na stole i siadaj, gramy. Trzeba mieć wyczucie chwili, bo to może naprawdę człowieka zabić albo zniechęcić.
Czyli, że prowadzi różne gier we właściwej chwili. Czy mamy jeszcze jakieś inne pytania? Bo podcast się przedłużył, a ja jako człowiek zorganizowany nie lubię takiej sytuacji.
No nie.
Czego tam się podśmiewujesz?
Że nie będzie pudełka z napisem autor Marzena Nowak-Trzewiczek.
A, że nie będzie takiego pudełka. Dobrze. Drogie dzieciaki. Dzięki wam za wysłuchanie tego naszego podcastu.
Odezwiemy się z SN.
Życzcie nam wszystkiego najlepszego na targach w SN. Zapraszam do oglądania planszówki i TV w każdy wtorek. Zapraszam do oglądania planszówki Gorąca Linia TV w każdy czwartek. Zapraszam do słuchania nas w każdy kurka środę w dwóch piątków. Odwiedźcie stronę siatgierplanszowy.pl, żeby się dowiedzieć, jakie są newsy w Polsce, co się ciekawego dzieje. I generalnie, no, tak jak zawsze prosimy, polecajcie nas swoim znajomym.
Tak, a ja teraz mam takie bardzo z czapy prośbę, ponieważ...
O matko, już się boję.
Tak, potrzebuję przepis na 3 jednogarowe, sprawdzone dania. No jakby, bardzo proszę.
Chciałem tylko powiedzieć...
Nie fasolka, nie bigos, tylko coś innego.
Panie Grzegorzu...
Tyle w temacie ciastek.
Panie Grzegorzu J., prawdopodobny mężu pani Ewy, pan prosi o dygresję i proszę pan matras, proszę, no to proszę na ten mail odpisać teraz o jednogarowych daniach, bo pan tego potwora na scenę wpuścił osobiście. Pozdrawiam pana serdecznie, dziękujemy.
Do usłyszenia.